Paweł Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Sprawdziłem to i jeszcze pan minister potwierdził, to jest pierwszy wywiad pana ministra od momentu, kiedy przestał pan pracować w Pałacu Prezydenckim.
Tak, bardzo się z tego cieszę, lubię bardzo Radio Wnet i zawsze z przyjemnością do państwa przychodzę w tym studio. Pierwszy raz, bo rzeczywiście była przerwa.
Pandemia wszystko pokomplikowała. To, panie ministrze, ja muszę parę pytań na początek zadać. Dlaczego skończył pan swoją misję w Pałacu Prezydenckim?
No, tak jak zostało to podane w komunikacie, zresztą ja dałem swoją wypowiedź w twicie, wszystko było w uzgodnieniu z panem prezydentem. To jednak było 7 lat. Ani jednego dnia z tych 7 lat nie żałuję, bo w moim życiu na pewno bardzo, bardzo wyjątkowych. Wyjątkowych również przez wagę spraw, w których miałem możliwość współuczestniczyć i przez 7 lat dzięki zaufaniu pana prezydenta rzeczywiście mogłem zajmować się sprawami bezpieczeństwa. Z zajmowaniem się tymi sprawami nie rezygnuję. Ja pozostaję w funkcji społecznego doradcy prezydenta i przy sprawach państwowych będę chciał pozostać. Jeszcze te plany nie są do końca sprecyzowane, natomiast tutaj w tych wszystkich moich aktywnościach, które w tej chwili podejmuję i zamierzam podjąć, ma pełne wsparcie również pana prezydenta.
Panie ministrze, to 7 lat chyba ciut krócej niż Marek Siwiec, bo to był
tak,
też...
Ktoś napisał o 50 dni krócej, tak, tak. Czyli jestem numer 2.
Nie warto było poczekać, już 7 lat pan minister wytrzymał na stanowisku, nie warto było pobić Marka Siwca?
Ja powiem tak, no to jest, zawsze mogło być dłużej, zawsze mogło być krócej. To był ten właściwy moment.
Żeby się pożegnać z funkcją, jakie były pana ministra ostatnie słowa do pana prezydenta? Na co pan zwracał uwagę? Pan odchodził, była jakaś mapa problemów do załatwienia?
Tak, oczywiście. No ja byłem w kontakcie też z moim następcą, panem ministrem Siewierą. Żeśmy się poznali krótko, ale dość dobrze, intensywnie. Także te wszystkie sprawy zostały przekazane. Jestem też, tak jak jestem w kontakcie z panem prezydentem, tak jestem i z moim następcą. Także jeżeli tylko są jakieś kwestie, które tam trzeba dodatkowo po prostu wyjaśnić, opowiedzieć historię, no bo niektóre sprawy mają długą historię, no to oczywiście to czynię i także tutaj jakby ciągłość została zachowana.
Zebrał pan minister pozytywne recenzje swojej służby także od opozycji. Były szef BBN-u, zaprezentuje Rymysława Komorowskiego, pan Koziej, pan generał Koziej powiedział, że uchronił pan BBN przed wpływami politycznymi.
No, dla mnie najistotniejsza jest opinia tutaj pana prezydenta i tutaj bardzo no, dała mi dużo, dużo satysfakcji właśnie jego ocena. Natomiast...
Jaka była ta ocena?
Nie, no to tak jak on wygłosił publicznie przy pożegnaniu. Za to oczywiście jestem mu wdzięczny.
Prywatnie coś dodał, co możemy powiedzieć na antenie?
Znaczy, prywatnie, no być może można tyle powiedzieć, że było to rozwinięcie tego, co powiedział publicznie, z większymi szczegółami, no, których już tutaj siłą rzeczy nie będę przytaczał, ale pozytywnymi i tutaj ja nie mogę w żadnej mierze tutaj czuć się jakoś nie usatysfakcjonowany na koniec. Głosy opozycji oczywiście zarejestrowałem, no ale ważniejsze są dla mnie głos przełożonego i bardzo... tych, z którymi współpracowałem. I to były pozytywne głosy i ministrów obrony czy spraw wewnętrznych. Także tutaj rzeczywiście...
Bo to w dzisiejszych czasach, panie ministrze, bardzo rzadkie zdarzenie, kiedy opozycja chwali odchodzącego ministra. Nawet prezydenckiego.
No, ja bym po prostu zawsze tutaj trzeba w takich sytuacjach być bardzo, bardzo ostrożny. Mamy bardzo w tej chwili spolaryzowaną scenę. Także jeszcze raz powtórzę, oczywiście za pochwały ze strony opozycji dziękuję, ale najbardziej cenię sobie pochwały mojego przełożonego pana prezydenta i tych ministrów, szefów instytucji, z którymi współpracowałem przez te 7 lat i to jest ich uznanie jest tutaj dla mnie kluczowe.
Następca Jacek Siewiera, pan minister Jacek Siewiera, pan był zaskoczony tą kandydaturą, czy pan się spodziewał, że to może być ta osoba?
No nie, no to było omawiane w kontakcie z panem prezydentem wcześniej. Byłem wcześniej przez pana prezydenta informowany po to, żeby dać czas również na przekazanie spraw następcy jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji i informacji o zmianie.
To jest ta trudna rozmowa, kiedy poruszamy się w tej sferze, gdzie jest dużo tajemnic państwowych i trzeba uważać na każde słowo, ale spróbujmy opisać, jaki był ten zestaw zagadnień. No, oczywiście jest wojna na Ukrainie, to jest jasne, ale wewnątrz tej wojny i poza nią zestaw zagadnień, które pan zostawił swojemu następcy jako tematy niezwykle istotne i bardzo drażliwe.
Nie, tam ja bym powiedział tak, przede wszystkim przekazanie spraw w toku, jakie jako szef BBN-u, przedstawiciel pana prezydenta wykonywałem i w stosunku do ministrów naszego rządu, czy instytucji naszego rządu, ale też jeśli chodzi o kontakty międzynarodowe, no to wszystkie kwestie związane z relacjami, kontaktami i współdziałaniem z moimi odpowiednikami w innych państwach, no zwłaszcza z tym kluczowym, prawda, czyli doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych Jake'em Sullivanem. No i tam były po prostu konkretne sprawy, projekty, kwestie związane również z działaniami, które Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podejmowało również w kontakcie z kwaterą główną NATO. Kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, współpraca z agendami rządowymi. No to tam jest dużo szczegółów, prawda? Więc oczywiście jest tam cały staw, całe biuro, które ma na bieżąco te sprawy prowadzi, więc tak jak powiedziałem wcześniej, ciągłość instytucjonalna jest zachowana i sprawy są kontynuowane.
W tej rozmowie, w tym przekazywaniu obowiązków znalazła się jakaś teczka albo plik dokumentów pod tytułem możliwa wojna, a możliwy atak nuklearny Rosji na Ukrainę.
Panie redaktorze, to rzeczywiście są bardzo poważne, kluczowe dla naszego i nie tylko naszego, ale kontynentu, aby z mała, można powiedzieć, świata sprawy. I też scenariusze, one są oczywiście tak jak w każdym państwie, które jest świadome kwestii bezpieczeństwa, one są przygotowywane, omawiane i również w tym zakresie, jeśli chodzi o scenariusze związane z naszym bezpieczeństwem, z zagrożeniami, które mogą wynikać również z bieżącej sytuacji. No jasne, siłą rzeczy też były omawiane i te sprawy z tym związane też zostały przekazane.
Jak może Zachód zareagować, już patrząc jako analityk, jako doradca, nie jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jak kolektywny Zachód może odpowiedzieć Rosji, jeżeli dojdzie do ataku nuklearnego na Ukrainie?
Ja mogę tutaj powiedzieć, nie, po pierwsze, nie omawiając szczegółowo planów, jakie ma sojusz, oprócz tego pamiętajmy, że każde państwo atomowe, nie tylko przecież Rosja, ale także Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja, no również Chiny, ma własny narodowy scenariusz ewentualnego użycia takiej broni, w jakiej sytuacji, z którym no, nigdy do końca się sojusznikami nie dzieli. Natomiast mogę wyrazić swoją prywatną opinię, że tutaj Zachód powinien demonstrować taką strategic ambiguity, czyli taką dwuznaczność strategiczną. Wypowiedzi takie jednoznaczne, No można zadać pytanie, czy rzeczywiście tak jak to miało miejsce, przynajmniej tak została zinterpretowana wypowiedź prezydenta Macrona, że nie użyjemy broni. Ja mówię, to jest moja opinia w tym momencie własna, ale podzielana przez wielu. Nie powinniśmy Rosji wysłać tego rodzaju sygnałów. Oni muszą być niepewni co do reakcji Zachodu, tak jak Rosja demonstruje tą samą taktykę czy strategię stosuje wobec Zachodu, że nie wiadomo, co ta Rosja zrobi, prawda? Więc Zachód, my też mamy w ten sposób, powinniśmy odpowiadać. Niech Rosjanie liczą się ze wszystkim, jeżeli będą usiłowali eskalować konflikt i zagrożenie.
Jak wielu polityków i decydentów na Zachodzie ma podobny pogląd jak pan minister?
No, takie na pewno taką postawę reprezentują Stany Zjednoczone. Właśnie to można znaleźć echo takiej postawy, nawet użycie tego sformułowania strategic ambiguity przez chociażby głównego doradcę prezydenta Stanów Zjednoczonych, Sullivana. No, to jest oczywiście przede wszystkim przywilej mocarstw atomowych, ale też sekretarz generalny NATO Stoltenberg, można w jego wypowiedziach znaleźć podobną linię, podobne nastawienie.
Zacząłem ten temat merytoryczny od ataku jądrowego, ale warto byłoby wspomnieć, na ile on jest możliwy, na ile w analizach i w pojęciu pana ministra on jest mało prawdopodobny, czy to jest zerowy, 2%,
no to
3%.
My mówimy teraz bardziej, jest to rozpatrywane w kontekście użycia tej broni przeciwko Ukrainie raczej niż przeciwko państwom natowskim, no bo to oznaczałoby trzecią wojnę światową i praktycznie, szczerze mówiąc, no z całą pewnością klęskę Rosji, a no przy również niewyobrażalnych być może, gdyby taka broń została użyta, stratach po stronie państw zachodnich, ale w starciu z Zachodem takim globalnym Rosja nie ma szans. Natomiast w mojej ocenie prawdopodobieństwo użycia nawet taktycznej, bo o tym jest mowa, taktycznej broni nuklearnej, czyli o małym zasięgu jest, wydaje się, mało prawdopodobne, ponieważ konsekwencje, które by spotkały Rosję, byłyby zbyt duże w stosunku do ewentualnych zysków. Z wojskowego punktu widzenia użycie takiej broni właśnie taktycznej nie stanowiłoby żadnego przełomu, nie należy sądzić, że złamałoby to morale Ukraińców, które jest niezwykle wysokie. Oni są na to gotowi, demonstrują tą gotowi stawianie oporu, dalszego oporu, nawet gdyby broń nuklearna przeciwko nim była użyta, więc nie sądzę, żeby Rosjanie osiągnęli cele wojskowe, używając taką broń, a cele polityczne, myślę, byłyby dokładnie odwrotne od zamierzeń, bo takie czy inne reperkusje, nie tylko państw Zachodu, użycia tej broni, mamy sygnały, obawiają się chociażby Chiny, tak, które grają z Rosją, no ale nie chcą grać na scenariusz trzeciej wojny światowej.
Nie chcą grać aż tak ostro. Kiedy patrzymy pod kątem Zachodu, to jak Zachód chce powstrzymywać Putina? Jakie są scenariusze dominujące, żeby Putin nie użył broni jądrowej? Eskalacja, deeskalacja? Jakie są dominujące spostrzeżenia czy opinie na temat tego, jak z tym Putinem sobie poczynać na Ukrainie?
Ja bym powiedział tak, że największym osiągnięciem Zachodu po tych 200, prawie 40 dniach wojny jest to, że nie w takim stopniu, jakim byśmy my, Polacy, czy nasi, zwłaszcza sojusznicy z flanki wschodniej, sobie życzyli, no i sami Ukraińcy przede wszystkim, ale jednak ta jedność i asertywna postawa wobec Rosji została utrzymana. Może powinna być na wyższym poziomie, znaczy jeśli chodzi o zakres zaangażowania się, zwłaszcza państw europejskich, niektórych takich jak Niemcy, w dostawy broni na Ukrainę, z pewnością powinna być wyższa, ale mimo wszystko ta reakcja jest nieporównywalna w stosunku do wojny w 2014 roku, kiedy Rosja po raz pierwszy zaatakowała Ukrainę, zajmując Krym i część Ługańska i Doniecka. Więc To po pierwsze. Po drugie, no to oczywiście doprowadzenie do takiej sytuacji, kiedy Rosja się cofnie, tak? Kiedy to nastąpi? No dzisiaj tego nie możemy odpowiedzieć, ponieważ Ukraina i słusznie Polska ją w tym wspiera, domaga się odzyskania wszystkich ziem anektowanych przez Rosję. Z drugiej strony rzeczywiście pojawiają się na Zachodzie głosy, które mówią, że nie można Rosji do końca upokarzać, trzeba dać im jakieś poczucie zwycięstwa. Wydaje się, że dopóki na czele państwa rosyjskiego stoi Władimir Putin, trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek rozmowy pokojowe, prawda, czy nawet dotyczące zawieszenia broni, czyli najbliższe tygodnie, miesiące, no, przyniosą odpowiedź być może taką w sensie przełomowym. Co dalej, na dzień dzisiejszy trudno jest tutaj coś przewidywać.
W działaniach Zachodu, także Polski, ale Stanów Zjednoczonych, krajów zachodnich, jakie istotne znaczenie ma takie pojęcie jak desperacja Putina. Czyli nie doprowadzajmy Putina do desperacji, nie stawiajmy go w kącie, bo wtedy właśnie może zrobić coś szalonego jak użycie broni jądrowej. To jest istotny wektor, czy istotny element analizy?
No pamiętajmy, że jednym z elementów również sposobu działania rosyjskiego jest też zastraszanie przez stwarzanie wrażenia swojej nieobliczalności, więc tutaj to też trzeba brać pod uwagę. Oczywiście Putin w tej chwili jest prezydentem Rosji, sprawuje paraautorytarną władzę, ale on ma jakieś otoczenie wokół siebie. I teraz jest pytanie, czy wszyscy ci, którzy są, te elity rosyjskie wokół niego, chcą z nim razem dzielić los do samego końca. Ja myślę, że ciągle i w jego działaniach, i w działaniach elit rosyjskich, no, założenia są dość, ich były szalone, prawda, pokonanie Ukrainy stosunkowo niewielkimi siłami, no bo te 150 tysięcy żołnierzy, które zaatakowały kraj, który miał armię ponad 200-tysięczną, no to siłą rzeczy po prostu w takiej normalnej konfrontacji były niewystarczające, ale tam jest jakieś jądro racjonalizmu, ale nie można oczywiście wykluczyć jakichś takich działań niekontrolowanych. Na to my Zachód, ale też Ukraina, musimy być przygotowani. Ukraińcy są na to przygotowani. Sojusznicy mają tego też świadomość.
Ale to jest tak, że na tych najwyższych szczeblach, na naradach, psychologia Putina staje na pierwszym miejscu, że się zastanawialiście, co on może pomyśleć, co on może odczuć, że wchodziliście w osobowość Putina i chcecie się przewidzieć jego ruchy.
Ja raczej wydaje mi się, że bardziej zasadne jest ocenianie możliwości Rosji jako państwa, tej maszyny państwowej, prawda? Obserwujemy mobilizację, która ma charakter chaotyczny, morale armii rosyjskiej, problem braku dowódców na szczeblu taktycznym właśnie, ogólnie słaba strategia, teraz przerzucenie się na próbę, która nie skutkuje, tylko powiększa opór zastraszania ludności cywilnej wobec słabości, jeśli chodzi o zdolności przełamania ofensywy ukraińskiej, więc próbuje się zastraszać zaplecze państwa ukraińskiego, co zresztą naród ukraiński udowodnił, że to jest kontrskuteczne, że Ukraińcy nie dają się łamać, więc raczej ocenialiśmy potencjał również w kontekście międzynarodowym. Nieskuteczność działań rosyjskich. Przy tym taka właśnie te wszystkie fakty związane z jakimiś aktami ludobójstwa, one też zniechęcają potencjalnych sojuszników czy przeciwników Stanów Zjednoczonych i Zachodu w ogóle i odstręczają też potencjalnych sojuszników. No teraz sojusznikiem Rosji jest Iran. No to nie jest... Czy jest oskarżane o bycie sojusznikiem? Może tak, bardziej precyzyjnie.
To skoro mam w studiu byłego szefa BBN-u i cały czas doradcę społecznego, pana prezydenta, wczorajsza rozmowa pana prezydenta z prezydentem Islamskiej Republiki Iranu. Jaką tutaj rolę ma Polska? Polska? Polska może być negocjatorem, przekaźnikiem informacji?
Przekaźnikiem. Polska ma tradycję relatywnie dobrych relacji z Iranem. Ja przypomnę też, no, jako wizytę pana ministra Rała w Teheranie jako szefa OBWE, prawda, więc nie jako ministra spraw zagranicznych Polski, ale jednak podtrzymujemy relacje z Iranem. One mają duże tradycje historyczne i te relacje między Polską a Iranem były dobre. Bezpośrednie ich sprzeczności interesów takich międzypaństwowych nie było. My oczywiście jesteśmy wpisani w politykę i w działania państw Zachodu jako całości, ale w ramach tych państw nasze mamy relacje z Iranem i oczywiście to jest taki kanał, który tutaj pan prezydent wykorzystuje właśnie do działań, które mają służyć deeskalacji i służyć obronie suwerenności Ukrainy.
No ale to co można powiedzieć prezydentowi Iranu? Nie sprzedawaj tych dronów, nie wchodź w tą wojnę.
To była rozmowa pana prezydenta z prezydentem Iranu, ale oczywiście tak jak pan prezydent wcześniej przedstawiał naszą perspektywę polską wobec agresji rosyjskiej przeciw Ukrainie, również wobec przywódcy Chin, innych przywódców, to samo czynił będąc tej jesieni z wizytą w Afryce, więc no to również tutaj nasz prezydent Polska, jesteśmy aktywni wobec państw spoza Sojuszu Atlantyckiego, spoza Unii Europejskiej i wykorzystujemy każdą możliwość, żeby wzmacniać koalicję, która chce powstrzymać agresywną politykę rosyjską.
Panie ministrze, to już kończąc wątek wojenny, czy w scenariuszach jest taki, który mówi, że Rosja tą wojnę wygrywa? Czy w pana ministra wyobraźni jest taki wariant, gdzie Putin może osiągnąć swoje cele?
Na dzień dzisiejszy trudno to sobie wyobrazić. Putin przegrał w jednym zasadniczym wątku. Początek agresji 24 lutego i pierwsze deklaracje rosyjskie dawały wrażenie, że oto Rosja po prostu chce przyłączyć Ukrainę do Rosji właśnie. Co no, definitywnie jest to niemożliwe. Co więcej, ta agresja stworzyła przepaść na dziesięciolecia między narodem ukraińskim a narodem rosyjskim, włącznie z rosyjskojęzycznymi mieszkańcami Ukrainy. Także ten cel strategiczny, jakim było uczynienie Ukrainy częścią Rosji, został odsunięty na zawsze, a jeżeli na jakiś czas, to na dziesięciolecia, jeśli nie na stulecia.
To panie ministrze, na koniec pytanie o bezpieczeństwo wewnętrzne i politykę. Cały czas trwa festiwal oskarżania się, kto jest rosyjskim agentem. Donald Tusk sugeruje, że Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, także pan prezydent poniekąd dzięki rosyjskiej ingerencji.
No ja myślę, że tego rodzaju komentarze i spekulacje na ten temat, one w jaki sposób dezawuują powagę tych, którzy je głoszą, ale też no mogą osłabiać pozycję naszego państwa w ogóle, w oczach również obserwatorów zagranicznych. No i siłą rzeczy jasne jest, że nasi przeciwnicy, wrogowie tego typu wypowiedzi, tego typu spekulacje wykorzystują tutaj do siania jakiegoś zamętu. No to nie są oczywiście dobre wypowiedzi, nie służą Polsce.
A służą Putinowi?
No tak, no tym, którzy Polski nie lubią, no, z całą pewnością.
Powiedział Paweł Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję.